Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie z tej strony. Tomasz Bobrowski z Nicei na Lazurowym Wybrzeżu, a wy słuchacie już 36. odcinka mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem gościem odcinka będzie Alicja Parwin. Alicja, która mieszka w Paryżu i była już wcześniej gościem jednego z odcinków podcastu. Był to 32. odcinek, kiedy rozmawiałem z Alicją o tym, jak w romantyczny sposób zwiedzić Paryż. Był to specjalny odcinek walentynkowy. Tym razem z Alicją porozmawiam o edukacji we Francji. Alicja ma bardzo duże doświadczenie w tym temacie, ale nie od strony pracownika systemu edukacji, bo nie pracowała w szkolnictwie, ale od strony rodzica. Alicja ma trójkę dzieci, no i oczywiście w związku z tym wszystkie w wieku szkolnym, więc w związku z tym ma też duże doświadczenie i tym doświadczeniem się z nami podzieli. Bo nie wiem, czy wiecie, ja byłem zaskoczony, ale okazuje się, że na przykład we Francji nie ma studniówki. Nie ma też rozpoczęcia roku szkolnego, a z kolei jeżeli chcecie się przyzwyczaić i zaprzyjaźnić z innymi uczniami w klasie, to trochę nie ma sensu, bo za rok was wymieszają. I o tym właśnie, o takich ciekawostkach Alicja nam dzisiaj poopowiada, wszystko tam nam dzisiaj zdradzi. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Oczywiście zapraszam też do, zachęcam do subskrypcji mojego podcastu. Jeżeli trzeba, śmiało piszcie do mnie na adres tomek@lazurowyprzewodnik.pl. No i w ten sposób już zdradziłem też adres mojego bloga lazurowyprzewodnik.pl, ale zapraszam również na moją drugą stronę provancja.info. No a teraz już nie przedłużając, startujemy z odcinkiem. Moim gościem jest Alicja Parwin z Paryża. Cześć, Alicja.
Dzień dobry, Tomku. Witam cię serdecznie i ciebie i wszystkich słuchaczy.
Bardzo mi miło, że znowu rozmawiamy. Alicja, moi drodzy, już była gościem podcastu. W 32. odcinku rozmawiałem z Alicją o romantycznym Paryżu, o tym, jak zwiedzić Paryż romantycznie, żeby się też nie rozczarować. I tam Alicja dużo fajnych ciekawostek zdradziła. A dzisiaj Alicja będzie gościem w temacie edukacji. A to dlatego, że Alicja no po prostu dużo o tym wie, prawda, Alicja?
No tak, dziękuję ci przede wszystkim za zaufanie i za to, że już drugi raz zapraszasz mnie do nagrania tego podcastu. A rzeczywiście o edukacji wiem sporo jakby z perspektywy rodzica, tak? Bo nigdy nie pracowałam w edukacji, nie byłam nigdy nauczycielem, ale mam trójkę dzieci i tak się składa, że w tym roku mam jedno dziecko w szkole podstawowej, jedno w gimnazjum i jedno w liceum. Moje dzieci też chodziły do francuskiej szkoły w Warszawie i do polskiej szkoły w Paryżu, więc jakby myślę, że mam sporą wiedzę na temat tej edukacji we Francji.
O to właśnie chodzi, jakby z punktu widzenia rodzica i w dodatku jeszcze trzy różne szkoły, jeszcze kraje dwa, więc bardzo dużo fajnych informacji na pewno nam dzisiaj przekażesz. Wiem to, bo przecież się razem przygotowywaliśmy do tego odcinka. Alicja, gdybym mógł cię poprosić, żebyś jeszcze króciutko nam się przedstawiła, bo nie wszyscy na pewno słuchali 32. odcinek i nie wiedzą, czym ty się w tym Paryżu zajmujesz.
Nazywam się Alicja Parwin, mieszkam od kilku lat w Paryżu, gdzie pracuję jako przewodnik turystyczny. Pracuję głównie z grupami polskimi, grupami, czy mówię grupy, ale to często są bardzo małe grupki indywidualnych turystów. A prywatnie, tak jak już wspomniałam, jestem mamą trójki dzieci, stąd dzisiaj mam nadzieję móc przekazać wam sporo wiadomości o tej francuskiej edukacji. Ale już tutaj w tej naszej takiej wstępnej rozmowie zauważyliśmy, że ta edukacja i te zasady różnią się we Francji pomiędzy różnymi regionami, także ja opowiem to jakby z punktu widzenia rodzica mieszkającego w Paryżu, a ty Tomku pewnie mi tam dopowiesz, tak, jak to jest u ciebie na Lazurowym. Mam też kilka przykładów z wśród znajomych, którzy mieszkają jeszcze w innych regionach Francji, więc myślę, że będzie sporo ciekawostek
no
dzisiaj.
No właśnie, będzie obraz całego kraju, może nawet się uda. Ja akurat tu oczywiście o Nicei niewiele wiem, bo chyba sam nie mam dzieci, które mógłbym posyłać do szkoły, sam też tu się nie uczyłem we Francji, ale tak, przed nagraniem rozmawialiśmy trochę z Alicją i wychodzi na to, że są jakieś tam różnice. To jeszcze tylko zanim zaczniemy, Alicja jest dostępna na Instagramie i można ją tam znaleźć na profilu From Warsaw to Paris z takimi kreskami dolnymi. Ja to podlinkuję w notatkach do tego odcinka, tą nazwę, więc będzie można tylko łatwo kliknąć i od razu się przenieść na Instagram Alicji. Najlepiej zaglądać co poniedziałek przede wszystkim, bo w poniedziałki Alicja tam fantastyczne quizy o Paryżu, czy nie tylko o Paryżu te quizy?
Głównie o Paryżu, ale też o Francji, o francuskiej kulturze, no czasami właśnie. O związkach Polski z Francją, tak, różnie.
Tak. A właśnie, ale bo ostatnio jednak było o impresjonistach, więc to nie tylko Paryż przecież. No tak. A ten akurat nie był taki znowu łatwy, ale polecam, bo te quizy są fantastyczne, można się dużo ciekawostek nauczyć z tych.
Dziękuję.
To co, przechodzimy do tematu odcinka i na początek mam do ciebie takie pytanie. Alicja, od którego w ogóle roku życia no, trzeba posyłać do szkoły dzieci? Wiem, że jest tutaj też temat żłobka od razu.
Tak, taki obowiązek szkolny oficjalny to jest od trzeciego roku życia, czyli powinniśmy posyłać dzieci już do przedszkola, no to się nazywa tutaj szkoła tak naprawdę, ale u nas to się nazywa przedszkole. Przy czym można tę edukację odbywać w domu od trzeciego roku życia, ale to są już wyjątkowe przypadki. Generalnie rodzice od trzeciego roku życia dzieciaki wysyłają do przedszkola. A żłobek, no jakby oczywiście nie jest obowiązkowy, tak? To żłobek to jest dla dzieci przeważnie od drugiego miesiąca życia do właśnie tych trzech lat, ale to nie jest obowiązkowe, no to wysyłają rodzice dzieci do żłobka, jeżeli muszą iść do pracy, a nie mają jakichś innych możliwości, żeby ktoś się mógł tymi dziećmi zaopiekować. Ale powiem ci, że ja miałam jedno dziecko tutaj w żłobku we Francji i to był publiczny żłobek i bardzo sobie chwalę tę instytucję. Naprawdę bardzo fajne dzieci miały zajęcia i bardzo byłam z tego żłobka zadowolona. Także, bo często taka jest opinia, tak, że żłobek to jest w ogóle taka przechowalnia i że to już jest naprawdę ostateczność posyłanie dzieci do żłobka. Ja uważam, że to jest bardzo fajny element edukacji dziecka. Dzieciaki są w grupie i mają bardzo ciekawe zajęcia, których ja sama bym w domu dziecku nie zapewniła. I naprawdę szczerze ten żłobek francuski polecam.
No właśnie, o to chciałem dopytać, bardzo dziękuję. Jakie są kolejne etapy edukacji? Czy to już je wymieniłaś, czyli właśnie przedszkole, podstawówka i liceum, oczywiście przed studiami? Jak to wygląda?
Tak, więc mamy we Francji podstawówkę, gimnazjum, które w Polsce już zostało zlikwidowane, i liceum. Więc podstawówka to jest 5 lat, potem 4 lata gimnazjum i 3 lata liceum. Przy czym Polaka może przyprawić o zawrót głowy nazewnictwo i numeracja tych klas.
No właśnie.
Bo one się naprawdę, jeżeli ktoś nie ma dzieci, to po prostu to te nazwy tych klas mu niewiele mówią, ponieważ w podstawówce dzieci chodzą najpierw do klasy CP, potem CE1, CE2, CM1, CM2. Dzieci, które idą do gimnazjum, rozpoczynają naukę w klasie 6, żeby później przejść do 5, 4 i zakończyć na 3. A liceum rozpoczyna się od klasy 2, później 1 i kończy klasą tak zwaną terminal, czyli ostatnią, która kończy się maturą. Te skróty w szkole podstawowej CP, CE1, CE2 i tak dalej, to są skróty po prostu francuskich nazw, klasy przygotowawczej, podstawowej i średniej. Więc mówię, Polaków przyprawia to nazewnictwo o zawrót głowy. Jeżeli ktoś powie, że ma dziecko w trzeciej klasie, to u nas by to oznaczało, że dziecko ma, nie wiem, około 9 lat, a tutaj ma 14 na przykład. No właśnie, bardzo skomplikowane.
To prawda, jak ja się z tym pierwszy raz zderzyłem, to nie wiedziałem, o co chodzi. No tak jak mówię, ja nie mam dzieci, więc dla mnie to była magia i nie wiedziałem, jak to liczyć i o co z tym chodzi. I potem z tego też wynikają chyba nawet problemy, mi się wydaje, bo o tym nie mieliśmy rozmawiać, nie ma tego w naszych tematach, w naszym skrypcie, ale ja tylko dodam, że potem jeśli chodzi o wykształcenie, to trzeba na przykład zaznaczyć, że się ma wykształcenie BAK albo BLA, bak plus 3, prawda? I ja na początku nie wiedziałem w ogóle, jakie ja mam wykształcenie, o co tu chodzi, co zaznaczyć.
Tak, bo studia to już jest osobny temat, tam już jest tych wariacji dużo więcej, tak?
No właśnie.
Generalnie tak, też mamy licencjata i magistra, podobnie jak w Polsce, ale mówię, to już zależy od kierunku studiów i tutaj tych wariacji jest bardzo dużo w zależności od kierunku studiów i uczelni.
No właśnie, ale to zostawimy sobie na inny odcinek, edukację, jeśli chodzi o studia. A teraz chciałbym, żebyś troszkę mi jeszcze już zaczęłaś mówić o tych różnicach, o tych dziwnych rzeczach, które tu występują. Wiem, że jest ich więcej, bo na przykład zdradziłaś mi, że nie ma rozpoczęcia roku szkolnego. Co mnie zaskoczyło.
Tak, nie ma takiego uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego jak u nas, gdzie zaczyna się to zawsze od jakiegoś apelu i potem dopiero dzieciaki rozchodzą się do klas. Tutaj po prostu dzieci przychodzą 1 września, czy no, w zależności od tego, kiedy na rok szkolny się zaczyna, pierwszego dnia szkoły, przychodzą, sprawdzają, w której są klasie, ustawiają się i po prostu nauczyciel ich do tej klasy odprowadza i od razu od pierwszego dnia mają normalnie lekcje. Nie ma też takiego uroczystego zakończenia szkoły jak u nas, gdzie też jest jakiś tam zawsze apel czy jakieś uroczyste rozdanie świadectw, dzieciaki przychodzą z kwiatami czy coś w tym stylu. Nie, tutaj we Francji takiego czegoś nie ma, też przychodzi się po prostu w ostatni dzień. Czasami rzeczywiście daje się jakieś upominki, ale rzadko bym powiedziała i po prostu dzieciaki się rozchodzą do domu.
No ciekawe, i tak samo nie ma na przykład studniówki, co mnie znowu zaskoczyło.
Nie ma też studniówki, tak, ale na przykład dzieci w pierwszej klasie mają takie święto z okazji 100. dnia w szkole. Pewnie to też nie w każdej szkole jest, ale 100. dzień nauki w szkole jest w szkole świętowany. Także co kraj, to inaczej, to obyczaj.
Tak. I wiem też, że podpowiedziałaś mi przed nagraniem, jak się przygotowywaliśmy, że no nie ma się co przyzwyczajać do kolegów z klasy. Dobrze kojarzę?
Tak. To dotyczy, to o czym opowiem, to dotyczy głównie dużych szkół, tam gdzie na jednym poziomie jest więcej niż jedna klasa. Mianowicie co roku dzieci w tych klasach są mieszane i też zmienia się nauczyciel prowadzący, tak? Więc na przykład w pierwszej klasie wychowawcą klasy jest ktoś tam i klasa ma taki jakiś tam konkretny skład, a w kolejnym roku te dzieci między klasami są mieszane i zmienia się nauczyciel. Ale tak jak wspomniałam, to dotyczy dużych szkół, bo nie w każdej szkole tych klas na jednym poziomie jest więcej niż jedna. Powiem więcej, w niektórych szkołach dzieci jest tak mało, że klasy są łączone, na przykład moja znajoma przeprowadziła się w pewnym momencie do takiej wioski na południu Francji, gdzie w całej gminie, w całej szkole była tylko około 40 dzieci i te dzieci po prostu były połączone tylko w dwóch klasach. Jedna klasa to były klasy 1-3, a druga klasa 4-5. Z kolei u innego kolegi, który też się wyprowadził z Paryża w rejon zamków nad Loarą, są dwie wioski sąsiadujące ze sobą, w obu jest budynek szkolny, ale też nie ma tak dużo dzieci w tych gminach, żeby dwie szkoły funkcjonowały, więc szkoła funkcjonuje w jednym miejscu przez 2 lata, a na kolejne 2 przenosi się do sąsiedniej gminy, żeby było sprawiedliwie. więc ten zwyczaj mieszania klas dotyczy tylko właśnie dużych szkół. Czasami te klasy mogą być połączone też nie tylko, tak jak mówiłam, w tych małych szkołach, gdzie po prostu nie jest tych dzieci aż tak dużo, żeby stworzyć klasę, ale też w dużych szkołach, kiedy mamy na przykład za dużo dzieci na jedną klasę, a za mało na 2. I wtedy się łączy klasy, na przykład nie, pierwszą z drugą, ale na przykład można też połączyć klasę 1 z 4, tak? To zależy od tego, jak dużo tych dzieci jest na konkretnym poziomie.
No ciekawe, a mówiąc o ilości dzieci, przychodzi mi też do głowy, że dzieci mogą być z Polski i wiem, że w Paryżu, bo to ty mi powiedziałaś wcześniej, ale też w Nicei jest coś takiego jak polska szkoła. Miałaś z tym jakieś doświadczenie?
Tak, moje dzieci chodziły do tej szkoły przez tylko 1 rok. I tam nauczanie to jakby nie jest szkoła, która zastępuje szkołę francuską, tylko to jest szkoła dodatkowa. Wtedy my mamy raz w tygodniu taki blok 4-godzinny, najczęściej w środy, które są częściowo wolne, ale do tego tematu jeszcze dojdziemy, albo w soboty. I w tych 4 godzinach są 2 godziny języka polskiego, jedna godzina historii i jedna godzina religii.
No, to całkiem ciekawe, muszę powiedzieć. Ale rzeczywiście tak, styknąłem się z tym również, zderzyłem tutaj, może nie zderzyłem, to złe słowo, ale spotkałem w Nicei. Wiem, że tutaj działa stowarzyszenie polskie, które też szkoły organizuje. To są takie po prostu zajęcia dodatkowe, prawda, dla Polaków, migrantów, którzy chcą, żeby ich dzieci miały kontakt po prostu z krajem ojczystym.
Tak, ja wiem, że na przykład w Lyonie przy konsulacie też jest na pewno taka szkoła prowadzona.
No, i na pewnie jest ich więcej, tak.
Tak, więcej w takich różnych miejscach, tak, gdzie tych Polaków zrzeszają. Jest więcej. I co ciekawe, że w tych szkołach na przykład dostaje się normalne polskie świadectwo, z tym, że ono oczywiście na tym świadectwie są tylko oceny z tych przedmiotów, które są jakby w tej szkole nauczane, tak, czyli polskiej historii, ewentualnie religii, jeżeli dziecko chodzi. Mhm, tak, pozostałych przedmiotów dzieci się normalnie uczą w szkole francuskiej. Jeszcze jest taka ciekawa rzecz, tutaj przynajmniej mamy w Paryżu i okolicach dwie takie szkoły, które mają sekcje polskie, znaczy to są jedna z nich to jest liceum w Paryżu, które ma polską sekcję, więc tam dzieciaki oprócz tego programu normalnego, licealnego, mają właśnie nauczanie języka polskiego i historii i geografii po polsku i mają też możliwość zdawania polskiego na maturze. A druga szkoła z polską sekcją, to już jest od podstawówki aż do liceum, to jest taka szkoła w miejscowości Saint-Germain-en-Laye, to jest jakieś 30 kilometrów od Paryża i to jest taka szkoła, w której jest tych sekcji międzynarodowych bardzo dużo. To jest bardzo dobra zresztą szkoła i tam jest właśnie też polska sekcja. Także jeżeli ktoś chce, żeby jego dziecko kontynuowało w jakiś sposób naukę polskiego czy polskiej historii, to są takie możliwości też nawet tutaj we Francji.
No proszę, na ciekawostka. A, moja ulubiona karetka u ciebie za oknem.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że znowu po prostu karetka przejeżdża.
Moi drodzy, moim gościem jest Alicja Parwin, przewodniczka po Paryżu. Alicja mieszka w samym centrum, bardzo blisko wieży Eiffla. Tą wieżę tak często widzi, że ją bez przerwy fotografuje. Możecie nawet kupić Alicji e-booki. Na przykład, Alicja, pomóż mi, Paryż śladami Emily w Paryżu, serialu, prawda, na Netflixie. Albo wieża tak. Eiffla na zdjęciach, dobrze kojarzę? Czy ciekawostki?
Tak, śladami Emily w Paryżu, tutaj chodzi o ten serial na Netflixie. Drugi to był, znaczy to jest fotoprzewodnik po Paryżu, czyli gdzie w Paryżu robić najpiękniejsze zdjęcia. I tam jest oczywiście cały rozdział poświęcony wieży Eiffla. I jest jeszcze trzeci, to jest moja nowość, to jest zwiedzanie wieży Eiffla, gdzie też ten rozdział o fotografowaniu się powtarza, ale jakby to jest e-book o tym, jak tę wieżę Eiffla zwiedzać, żeby jakby wycisnąć z tego zwiedzania jak najwięcej.
No tak, bo tam jest dużo możliwości.
Tak, te e-booki można kupić albo pisząc do mnie po prostu w prywatnej wiadomości, albo na stronie Estante e-booki.
No właśnie, moi drodzy, e-booki i zamawianie zwiedzania z Alicją Paryża, to po prostu kontaktujecie się przez Instagram From Warsaw to Paris. No i link jest w notatkach do tego odcinka. A my teraz przejdźmy, Alicja, do tej wolnej środy, bo to mnie zaciekawiło. Wspomniałaś już o niej. I ja tylko, zanim oddam ci głos, dodam, że jak się wprowadziłem do Francji w 2014 roku, to byłem zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że dzieci w środę nie mają zajęć w szkołach, ale potem już się to trochę zmieniło i teraz to nie jest taka łatwa sprawa, prawda? Twoje dzieci chodzą do szkoły w środę, czy nie?
Tak, moje dzieci chodzą do szkoły w środę, ale rzeczywiście w ostatnich latach był taki trochę bałagan, ponieważ były chyba ze trzy reformy, które jedne znosiły to nauczanie w środę, drugie je przywracały. Było dużo zwolenników jednego i drugiego systemu, dlatego obecnie zasada jest taka, że każda gmina decyduje samodzielnie o tym, czy chce, żeby w jej szkołach nauczanie w środę się odbywało, czy nie. Ale nawet w obrębie jednej gminy szkoły mogą poprosić o zmianę tego statusu, tak? Jeżeli w gminie się nie naucza w środę, to mogą poprosić o to, żeby było to nauczanie, czy odwrotnie. W Paryżu akurat większość szkół ma normalnie zajęcia w środę, znaczy normalnie, akurat w środę to są zajęcia tylko do południa, tak? Tylko, czyli tam 3-4 lekcje i do obiadu, do przerwy obiadowej i potem po południu już tych lekcji nie ma.
Kto w takim razie zajmuje się dziećmi, kiedy mają czas wolny? Musiałaś mieć dzień wolny od pracy, czy jak to wygląda?
To jest bardzo różnie. Dużo rodziców rzeczywiście bierze sobie wolną środę. Tak, jeżeli mają taką możliwość, to albo sobie pracują na 4-5 etatu, albo sobie rozkładają tę pracę na inne dni. ale w środę też jest organizowanych bardzo dużo zajęć przez szkoły, przez gminy. Na przykład jeżeli dzieci chodzą do szkoły w środę, w podstawówce, to po południu jest organizowana świetlica i można to dziecko równie dobrze odebrać dopiero po południu, tak jak w każdy normalny dzień. Po prostu jest organizowana świetlica, dzieciaki mają zajęcia już nie z nauczycielami, ale z takimi animatorami, którzy specjalnie do tego celu przychodzą do szkoły. Inne opcje to są po prostu zajęcia dodatkowe, które właśnie głównie w środy się odbywają i wtedy rodzice czy opiekunki mogą te dzieciaki zawieźć na najróżniejsze zajęcia. Przeważnie to są zajęcia sportowe, tak żeby dzieci jakoś tam się rozerwały, odpoczęły, odprężyły. I tych zajęć w środę jest naprawdę bardzo dużo. I w tych gminach, gdzie w środę nie ma nauki, to są już od rana te zajęcia. A tak u nas na przykład w Paryżu to są te zajęcia po południu dopiero. Ale jest naprawdę bardzo szeroki wybór tych zajęć.
Okej, okay, super. Jeszcze o tych zajęciach za chwileczkę pewnie porozmawiamy. Ja tylko dodam, że w Nicei zajęć w środy po tych wszystkich reformach teraz na pewno nie ma, a wiem to z dwóch powodów. Po pierwsze wiem, że moja znajoma, która tutaj w Nicei ma swoje atelier, w którym gotuje i piecze, w środę ma zamknięte, bo musi zajmować się dziećmi. A z kolei drugi powód, dla którego to wiem, to fakt, że mieszkam, już o tym wielokrotnie wspomniałem w odcinkach podcastu, zaraz obok ogrodu i ten ogród też sąsiaduje ze szkołą. I gdyby, akurat nagrywamy w środę z Alicją rozmowę, więc mam ciszę i spokój przed południem, a gdybyśmy we wtorek chcieli nagrać albo w czwartek, to raczej bym nie miał takiej szansy, bo licealiści wychodziliby, czy to nawet są młodsi, nie zwróciłem uwagi, ale uczniowie wychodziliby na przerwę, siedzieli tutaj w parku mi pod oknem, a wtedy to się dopiero dzieje. Muzyka gra, tańce się odbywają po prostu i na szczęście środa, cisza, spokój. Wiem, że oni dzisiaj w szkole na pewno nie są. Także rzeczywiście w każdym mieście inaczej.
Tak. To zależy właśnie od gminy. Każdy sobie decyduje, jak chce.
A teraz przejdźmy do tematu, który mnie bardzo interesuje. Jestem na szczęście już po śniadaniu, ale przed lunchem. Jak wygląda sprawa kantyn w szkołach? Zanim znowu oddam Ci głos, chciałbym dodać, że na przykład w Nicei mamy taką kuchnię centralną, tak to się nazywa. Czasami nawet rekrutują do tej kuchni centralnej do pracy w Nicei. I ona, jeśli dobrze pamiętam, przygotowuje i wydaje nawet 35 tysięcy posiłków dziennie. To jest olbrzymia ilość. Oni po prostu dostarczają te posiłki do wszystkich szkół w mieście, a może nawet w okolicy, ale również do różnych domów opieki. No i po prostu według zapotrzebowania codziennie przygotowują obiady i to wszystko jest dystrybuowane po szkołach. Twoje dzieci jedzą, Alicja, w szkole czy w domu?
To zależy. Zależy, które dziecko i zależy od roku szkolnego. Ale Tomek, muszę ci powiedzieć, że teraz jakby dotknąłeś tematu jedzenia, które we Francji jest niesamowicie istotne, no i w zasadzie właśnie to moglibyśmy chyba nagrać osobny odcinek o jedzeniu w szkole.
O, to zdecydowanie. Przecież znowu tylko wejdę ci w słowo, przepraszam, ale teraz toczy się dyskusja, była awantura, bo przecież w Lyonie powiedzieli, że nie będzie w kantynach szkolnych teraz mięsa przez jakiś czas i była wielka afera, że jak to, rolnicy mięso produkują przecież i co teraz? No tam się tłumaczyli, że to tylko na czas pandemii, bo to chodzi o to, żeby łatwiej im to wszystko przygotować zgodnie z reżimem sanitarnym. No ale i tak awantura niezła była.
No oczywiście, no bo no tak jak zresztą ty już o tym też wspominałeś w wielu odcinkach i my wszyscy mieszkający we Francji to wiemy, że we Francji do tematu jedzenia podchodzi się bardzo poważnie. Na przykład w Polsce, nie wiem, dzieci przynoszą czasami sobie kanapki do szkoły i nie jedzą obiadu. Tutaj we Francji no jakby nie ma takiej kultury ani takiej nawet możliwości, żeby przynosić swoje własne jedzenie, więc dzieci w młodszych klasach zazwyczaj jedzą obiad w szkole, chyba że rodzice zdecydują inaczej i zabierają je na tę przerwę obiadową do domu. Bo przerwa obiadowa jest bardzo długa, to jest przeważnie około 1,5 godziny. W tej przerwie obiadowej oczywiście dzieci nie tylko jedzą, ale też po jedzeniu sobie tam brykają na placu zabaw. Ale no jakby jedzenie jest najważniejszym punktem tej dużej przerwy. Więc dzieci mogą jeść albo w szkole, albo idą do domu i potem są przyprowadzane z powrotem do szkoły po południu, na zajęcia popołudniowe. W przypadku starszych dzieci, które chodzą do gimnazjum lub liceum, to te dzieciaki, wiadomo, mogą sobie wrócić same do domu, mogą sobie zjeść na mieście w czasie tej przerwy, bo mogą ze szkoły wyjść jeżeli rodzice je do tego upoważnią. I to wygląda trochę inaczej. U mnie, mówię, w zależności od roku szkolnego i od dziecka, raz przychodzą, raz nie przychodzą.
A powiedz mi proszę, Alicja, czy ty masz jakiś wgląd do menu? Może możesz nawet wybierać dania, które dziecko będzie jadło, czy niekoniecznie?
Wgląd oczywiście mam, bo to menu jest publikowane na stronach internetowych takiej instytucji, takiej jak mówiłeś, taka coś w rodzaju tej kuchni centralnej, bo u nas też to nie jest tak, że te posiłki są przygotowywane w każdej szkole, tylko po prostu przygotowuje to jakaś tam instytucja, która później te posiłki do szkoły rozwozi, więc mam wgląd i oczywiście tam gdzieś zawsze w szkole w gablocie wisi menu na dany tydzień. Natomiast u nas nie ma specjalnie wyboru. Menu jest jedno i jeżeli dziecko na przykład z powodów religijnych nie jada czegoś albo z powodów zdrowotnych, jakichś alergii pokarmowych czegoś nie jada, no to zazwyczaj jednak w tych rodzinach dzieci są zabierane do, czy przychodzą same, jeżeli są starsze, do domu na obiad i jedzą w domu. Ale wiem, że w niektórych szkołach, w niektórych gminach są takie posiłki, te posiłki są różnicowane, na przykład nie wiem, ze względów religijnych, nie wiem, Tomku, jak u ciebie to wygląda
na południu? Tak, no właśnie jestem przekonany, że w Nicei są różnicowane, bo tak jak wspomniałem, oglądałem bardzo ciekawy materiał o tej kuchni centralnej w Nicei i tam podawali, że no, wchodzi też w grę kuchnia koszerna, więc no, i zgodnie z zapotrzebowaniem jest to wszystko robione. I muszę dodać, że to jest na pewno super ekstra smaczne jedzenie, bo moja koleżanka z Nicei, która posyła dziecko do szkoły tu w mieście, no nieraz wspominała, że to jej dziecko jada znacznie lepiej w szkole niż oni w domu jadają, a nawet czasami w restauracjach niektórych, więc to jest dobre jedzenie.
Tak, to tak jak mówiliśmy, no naprawdę do tematu jedzenia we Francji się podchodzi bardzo serio i te posiłki, rzeczywiście jak ja sobie patrzę na to menu, to te posiłki są bardzo zróżnicowane. Jest zawsze przystawka, danie główne i deser. Do obiadu dzieciaki zazwyczaj tutaj we Francji piją wodę, ale taką mam śmieszną anegdotkę właśnie a propos żłobka. Kiedyś, jak mój syn był w żłobku w tej najstarszej grupie, czyli od drugiego do trzeciego roku życia, i to było zaraz po naszym przyjeździe tutaj do Francji, kiedyś ja przychodzę go odbierać, a pani mówi, wie pani co, muszę pani powiedzieć coś na temat pani syna, taką dziwną rzecz zaobserwowałam. Ja już się przestraszyłam, że po prostu mój syn wywija jakieś głupoty, a pani mi mówi, no właśnie, on nie je sera po obiedzie. Ja oczywiście udałam głupią i powiedziałam, no to bardzo dziwne, ale oczywiście u nas i moje dziecko też nie było nauczone do tego, żeby jeść po obiedzie ser, tak? Bo wiemy, my, którzy tutaj mieszkamy we Francji, że we Francji na deser albo przed deserem tak je się ten ser lub jakiś inny produkt nabiałowy typu jogurt na przykład, czy serek. Moje dziecko nie było do tego przyzwyczajone i po prostu nie chciało tego jeść. Panią to zaniepokoiło na tyle, że postanowiła mnie o tym poinformować. Także widzicie, nawet w żłobku po prostu jest takie naprawdę menu, jak można powiedzieć w restauracji wręcz. Tak? Dzieci są przyzwyczajone już od małego do takiego właśnie stylu jedzenia.
Tak, no są wychowane właśnie w taki sposób, że ten czas jedzenia to jest absolutna świętość, no i potem jak są dorosłe, to kultywują. Ale powiedz mi jeszcze, kończąc wątek jedzenia w szkole, te obiady nie są darmowe, prawda? Tam trzeba coś zapłacić za to.
Nie są darmowe, ale przynajmniej tutaj w Paryżu stawki za te obiady są zależne od dochodów na członka rodziny. Także jest aż 10 stawek różnych, w zależności właśnie od tego dochodu na członka rodziny płaci się za obiad od 13 centymów zaledwie, ale to już naprawdę w takich rodzinach, gdzie dochody są bardzo niskie, do maksymalnie 7 euro za jeden posiłek.
No tak, czyli nadal dobra cena, nawet przy tej najwyższej stawce. No ale rzeczywiście, Francja, kraj równości, solidarności, braterstwa i ta kwestia ceny zależnej od przychodów jest dość częsta, tutaj to się zgadza.
No dobrze. Tak, i ta cena to, i te ceny to nie dotyczą tylko obiadów, ale też różnych właśnie zajęć na świetlicy, czy to w czasie wakacji szkolnych, czy w te środy właśnie, podwieczorków i różnych innych takich rzeczy, które szkoła jakby zapewnia i które są płatne, to właśnie ta cena zazwyczaj zależy od dochodów na członka rodziny.
Tak jest, sprawiedliwie. No właśnie, zajęcia, świetlice. Chciałbym teraz przejść do kolejnego wątku. Już powiedziałaś, że właśnie środa jest tym dniem, kiedy odbywa się mnóstwo zajęć dodatkowych, także sportowych. Jak wygląda podejście? Czy ty masz może wiedzę na temat tego, jak wygląda podejście do zajęć sportowych we Francji? Ja od razu dodam, że no za moich czasów w Polsce WF to było zło konieczne. Nie wiem jak teraz, ale wtedy tak było. Czy we Francji jest podobnie, czy jednak chętnie ćwiczą?
Nie ma na pewno czegoś takiego jak powszechne zwolnienia z zajęć sportowych i raczej zdecydowana większość dzieci uczestniczy w tych zajęciach, tak? Czy to w zajęciach z WF-u, takich w ramach zajęć szkolnych, czy w naprawdę najróżniejszych zajęciach sportowych po zakończeniu szkoły. To już są takie zajęcia, na które rodzice zapisują, tak? Czy to na świetlicy jeszcze w szkole, czy poza szkołą i raczej czy dzieci chętnie w nich biorą udział? No chyba tak, jakby no nie ma, mówię, takiego przyzwolenia na to, żeby dzieci były z tego WF-u zwalniane, poza oczywiście jakimiś tam wyjątkami wynikającymi z jakichś tam historii zdrowotnych.
Ja mam wrażenie, że ta kultura ruchu na świeżym powietrzu, uprawiania sportu we Francji jest jednak bardzo, dużo bardziej rozwinięta niż w Polsce. No ale znowu porównuję Polskę, prawda, i Francję. Francję z Polską, którą ja pamiętam, czyli przed 2014 rokiem. Tutaj widzę, że ten sport jest chętniej uprawiany. No i zakładam, że to po prostu musi być gdzieś tam jednak no, do głowy wsadzone jeszcze z czasów edukacji, prawda, z czasów młodości, żeby uprawiać sport.
Chyba tak i ja wiem, że dzieciaki w ramach zajęć sportowych, szkolnych chodzą często na przykład na jakieś stadiony albo na basen, bo przynajmniej w Paryżu jest często tak, że szkoły są w takich budynkach, które nie mają na przykład sali gimnastycznej i wtedy nie ma zajęć WF-u na korytarzu czy w jakimś, nie wiem, kącie, tylko po prostu dzieciaki idą na 3 godziny albo na jakiś stadion, albo na basen. Albo na przykład kiedyś u jednej z moich córek, żeby wyrównać tę ilość godzin sportu, był organizowany wyjazd na narty tygodniowy.
O, też fajnie.
Tak, także tych zajęć jest sporo i wiadomo, że może nie każdy na przykład lubi pływać, tak? No to wtedy może niechętnie chodzi na basen, ale generalnie dzieciaki w grupie ogólnie lubią robić różne rzeczy w grupie i sporty uprawiać również.
Tak jest. No dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnego przedmiotu. O, tego mi słowa brakowało. Co z językiem angielskim? Czy twoje dzieci uczą się we Francji angielskiego? No jak to wygląda?
Tak, uczą się angielskiego, ale wydaje mi się, że ta nauka angielskiego jest rozpoczynana dosyć późno, bo dopiero w gimnazjum, czyli w tej 6 klasie, dzieci wtedy mają chyba jakieś 11 lat, to mi się wydaje, że to jest późno. Mi się wydaje, że w Polsce jest ta nauka rozpoczynana wcześniej, ale mogę się mylić, bo moje dzieci nigdy nie chodziły do szkoły w Polsce, więc mogę się mylić. I to też jest tak, że dzieci wybierają najpierw pierwszy język obcy. Najczęściej oczywiście jest to angielski, ale nie musi to być angielski, bo jeżeli w danej szkole są jeszcze nauczane inne języki, to można wybrać na przykład niemiecki czy hiszpański. Potem w kolejnej klasie gimnazjum dochodzi drugi język, też do wyboru, w zależności od tego, jakie języki są w tej szkole nauczane. I w liceum dochodzi jeszcze trzeci język obcy i tutaj wiem, że można wybrać nawet takie języki, które nie są nauczane w tym liceum, wtedy chodzi się do innych szkół na te języki. Na przykład moja córka chodzi do właśnie tej szkoły, do tego liceum z polską sekcją, chodzi tam na polski jako trzeci język obcy. Stąd wiem, że po prostu można na te języki chodzić do innych szkół.
A, no to ciekawe. No, pytam o ten angielski oczywiście nie bez powodu, bo zawsze wszyscy ciągle pytają, czy we Francji dogadam się po angielsku. Ja niestety mam takie doświadczenie, że znam sporo młodych Francuzów, którzy no, nie znają angielskiego i to mnie zawsze szokuje. To nie są 10-latkowie, tylko bardziej 25-latkowie, nie? I
tak.
Jestem zaskoczony zawsze, jak możecie w tym wieku nie znać angielskiego? No ale mówią i czasami właśnie mi mówią, no że był w szkole, ale ta nauka tego angielskiego wcale nie była jakaś taka intensywna znowu, więc nie zawsze go potrafią.
Tak, mnie też często zaskakuje ten brak znajomości angielskiego wśród Francuzów. Zwłaszcza właśnie wśród młodych Francuzów, tak? Bo powiedzmy starsze pokolenie może niekoniecznie, no jak dla nas jest normalne, że nie muszą tego języka znać, natomiast właśnie zawsze mnie to też zaskakuje. Francuzi chyba niespecjalnie lubią się uczyć języków obcych. Ten francuski wydaje im się, że jest tak rozpowszechniony na całym świecie, że wszędzie po francusku się dogadają. I też nie wiem, może to wynika z jakiegoś takiego poczucia wyższości takiego Francji i tego języka francuskiego nad innymi. No nie wiem, w każdym razie rzeczywiście zgadzam się z tobą, że nie zawsze i nie wszędzie we Francji po angielsku się dogadamy.
Tak, tych powodów na pewno jest dużo. Ja zawsze sobie tłumaczę to w ten sposób, że ja sam nie cierpię uczyć się języków. Dla mnie to jest wielka katorga, nie mam do tego żadnych zdolności, a zajmuje mi to mnóstwo czasu i tak sobie zawsze myślę o tych Francuzach, że oni mają taki piękny kraj, taki wielki kraj, mają wszystko, co chcą w tym kraju. To po co mają się uczyć języka, skoro wszędzie w zasadzie mogą widzieć ocean, morze, góry, jaskinie, no wszystko, co chcą i cały czas mogą mówić po francusku, to po co męczyć się z innymi językami? Ale no zostawmy, właśnie. Prawda? Zostawmy teraz języki, bo teraz kolejny ciekawy przedmiot, religia. Czy we Francji uczą religii, czy może bardziej religioznawstwa, czy w ogóle nie uczą?
Znaczy przede wszystkim we Francji jest bardzo zaznaczony rozdział państwa od kościoła. I nawet mój syn, który rozpoczął w tym roku naukę w pierwszej klasie, byłam bardzo mile zaskoczona, że w pierwszych dniach przyniósł wklejony do zeszytu taki jakby kodeks, tak, który mówi o tym, właśnie o tym rozdziale państwa od kościoła. I tam jest mowa o tym, że Francja jest republiką, w której ta religia jest oddzielona od państwa i państwo pozostaje neutralne w kwestii przekonań swoich obywateli. Nie ma czegoś takiego jak religia państwowa. I dalej, bo tych punktów jest 15 i nie będę tutaj każdego omawiać, ale chodzi o to, że po prostu człowiek może sobie wierzyć lub nie, może sobie wierzyć i wyznawać religię, jaką chce i szkoła, i państwo to szanuje i jakby nie ma nic przeciwko temu. Natomiast szkoła jest świecka, laicka i nie można w szkole ani ostentacyjnie demonstrować swoich przekonań religijnych, ani na przykład w przypadku nauczyciela wywierać jakiś wpływ na swoich uczniów. Nauczyciele muszą być bardzo neutralni w tej kwestii. I oczywiście nie ma czegoś takiego jak religia w szkole. Natomiast jeżeli chodzi o religioznawstwo, nie ma takiego przedmiotu jakby osobnego, to religioznawstwo jest nauczane przeważnie w ramach lekcji historii. Natomiast jest we Francji bardzo dużo szkół prywatnych, na przykład katolickich albo różnych innych wyznań i tam jest religia nauczana, ale też jest ciekawe, że te szkoły przyjmują nie tylko dzieci, które wyznają tę wiarę, zazwyczaj, tak, bo może są takie szkoły, które tego wymagają. Ale można, będąc na przykład ateistą, czy będąc Żydem, pójść do szkoły katolickiej i wtedy po prostu w przypadku jakichś uroczystości religijnych, które się odbywają w kaplicach czy w kościołach, no te dzieci na przykład, nie wiem, nie przyjmują komunii, tak, czy nie modlą się, uczestniczą jakby tak na neutralnie, jakby trochę stojąc z boku, ale mogą do takiej szkoły chodzić i tam rzeczywiście jest religia w ramach zajęć.
No tak, no, trudno by było, żeby szkoła katolicka nie nauczała, prawda, o własnej religii. Słyszałem też dużo dobrych słów o szkołach katolickich, akurat o tych słyszałem po prostu, we Francji, gdzie twierdzono, że one są na bardzo dobrym poziomie, stąd też właśnie wiele osób, które wcale religijne nie są, kończą te szkoły, bo no, mogą. To są oczywiście szkoły prywatne, więc tam na pewno trzeba też odpowiednio zapłacić, prawda, za naukę.
Tak, no często jakby rodzice wybierają te prywatne szkoły katolickie właśnie ze względu na poziom, jaki one reprezentują, chociaż z tym poziomem to jest też bardzo, bardzo różnie. We Francji publikowane są co roku takie rankingi szkół, które bazują oczywiście głównie na wynikach z końcowych egzaminów gimnazjalnych czy maturalnych. I tam te szkoły prywatne z państwowymi bardzo się przeplatają i w czołówce, i w ogonie, że tak się wyrażę. Nie ma czegoś takiego, że państwowe szkoły są beznadziejne, a prywatne są świetne, bo naprawdę to może być bardzo różnie, bo jest w tych czołówkach rankingów bardzo dużo państwowych szkół, a w ogonie też mogą być szkoły prywatne, które po prostu są tworzone tylko po to, żeby przyjąć takich uczniów, których już kompletnie nikt nie chce, tak? Także nie ma czegoś takiego, że szkoła prywatna to jest super, a publiczna to jest beznadziejna. Jeżeli ktoś chce sobie to sprawdzić, posyłając dziecko do szkoły, to jakby najlepszym chyba wyznacznikiem tego poziomu tych szkół są właśnie te rankingi publikowane co roku, można sobie tam zajrzeć, jak ta szkoła plasuje się na tle innych szkół, czy to we Francji, czy w danym mieście, czy w danym departamencie.
No to bardzo ciekawa informacja, dziękuję za to. Postaram się odnaleźć jakiś taki ranking dla szkół, na przykład tutaj w moim regionie, i podlinkować do notatkach do tego odcinka. Nie obiecuję, ale postaram się. A teraz znowu zmieniamy troszkę wątek, bo wiem, że jest jeszcze jedna rzecz, która dość mocno się różni od, jeśli chodzi o szkołę francuską i polską. Mam tu na myśli przerwy, ferie, wakacje, dni wolne. Co możemy o tym powiedzieć? Wiem, że we Francji dużo wolnego mają.
Dużo, tak. Jest rzeczywiście dużo więcej wakacji niż w Polsce, bo wakacje letnie trwają tak samo jak w Polsce, czyli lipiec, sierpień, to są 2 miesiące wolne od szkoły, ale potem mniej więcej co 6 tygodni nauki są 2 tygodnie wakacji, bo mamy wakacje jesienne, 2-tygodniowe, potem normalnie 2 tygodnie na Boże Narodzenie, wakacje zimowe 2 tygodnie i wakacje wiosenne 2 tygodnie. Także tych wakacji jest rzeczywiście bardzo dużo. We Francji oczywiście znowu jest wszystko tak zorganizowane, żeby te dzieci miały w czasie wakacji jakieś zajęcie, bo nie wiadomo, że nie wszyscy rodzice mogą brać tak często i w takim wymiarze urlopy. Więc na przykład można jechać na kolonie jesienią czy wiosną we Francji. Ale też na przykład jest taka ciekawa rzecz, że już wracając jeszcze na chwilę do tej religii, że we Francji dni wolne od pracy, nie tylko w szkole, ale w ogóle w kalendarzu, no to są przeważnie święta takie katolickie, tak, typu Boże Narodzenie czy Wielkanoc. A Francja jest takim krajem jednak wielokulturowym i wieloreligijnym. Także jest taka zasada, że jeżeli dziecko wyznaje jakąś inną religię, to może poprosić o dzień wolny, który będzie usprawiedliwiony właśnie w czasie jakiegoś święta jego religii. I nawet co roku jest publikowany taki biuletyn przez Ministerstwo Edukacji, w którym są podane daty tych najważniejszych świąt innych wyznań. I wtedy taka nieobecność zgłoszona wcześniej dziecka w szkole jest usprawiedliwiona właśnie ze względu na to święto jego religii.
No tak, to bardzo rozsądne.
Tak.
I jeszcze w temacie wakacji możemy dodać, że wakacje mam na myśli to przerwa letnia, one zaczynają się później, prawda? Bo jakoś tam w pierwszym czy drugim tygodniu lipca bodajże.
Tak, rzeczywiście te wakacje szkolne rozpoczynają się ciutkę później niż w Polsce, tak zazwyczaj około 4 lipca. Ale oczywiście nauka sama już kończy się odrobinę wcześniej, bo są rady pedagogiczne i tak dalej i już nauki nie ma, ale rzeczywiście dzieci mogą przyjść do szkoły i jest im zapewniona opieka, lekcji już przeważnie nie ma, ale są znowu zajęcia sportowe, działa normalnie stołówka, także dzieciaki chodzą do szkoły, no do właśnie do około 4 lipca przeważnie.
Rozumiem. Dobrze, to jeszcze kilka wątków mam na... Powoli będziemy kończyć, ale jeszcze kilka wątków zostało ciekawych. Zapisałem sobie między innymi takie pytanie, czy szkoła organizuje jakieś wyjazdy i wydarzenia? No w Polsce na przykład u mnie za moich czasów jakieś wycieczki były organizowane i na nie się wtedy na przykład składki robiło i jeździło. Czy we Francji coś takiego funkcjonuje?
Tak, oczywiście. Są różnego rodzaju wyjścia, nie wiem, w czasie roku szkolnego, jakieś wyjścia do muzeów, do teatrów. Nawet dzieci właśnie w ramach tej świetlicy mają często bardzo fajne zajęcia i bardzo fajne wyjścia, typu, nie wiem, idą na wieżę Montparnasse, lecą balonem, czy idą na warsztaty do jakiegoś muzeum. Ale są też organizowane jakieś wyjazdy. Tutaj wspominałam na przykład o tym wyjeździe na narty w ramach zajęć z WF-u. Są też organizowane takie wymiany nawet zagraniczne. Moja córka na przykład miała w publicznym, normalnym gimnazjum, miała wymianę ze szkołą amerykańską z Chicago i w jednym roku szkolnym przyjmowaliśmy najpierw dziewczynkę właśnie w jej wieku z tej szkoły w Chicago, a w maju jakby w tym samym roku szkolnym moja córka pojechała do Chicago. Ale ja nawet jakby ze swojego doświadczenia pamiętam, ja chodziłam do liceum w zamierzchłych czasach w latach 90. i krótko po upadku komunizmu w Polsce mieliśmy też wymianę ze szkołą we Francji i to było liceum z Montpellier i już wtedy, czyli no już te nie wiem, 30 chyba lat temu, czy prawie, właśnie mieliśmy szkołę, która przyjechała, znaczy uczniów ze szkoły francuskiej, które przyjechały do Polski, a my potem jechaliśmy do Francji. To był mój pierwszy w ogóle wyjazd do Francji i takie zachłyśnięcie się tą Francją i takie okno na świat. Bardzo dobrze ten wyjazd pamiętam. Co ciekawe, do dzisiaj pozostały nam z tej wymiany przyjaźnie, które trwają.
No wow, no właśnie, tak myślę, że to musiało być w tamtym czasie naprawdę duże zderzenie wschodu z zachodem.
Zdecydowanie, tak.
A powiedz mi proszę, to nawet się trochę łączy z tym tematem, dopisałaś mi do listy zagadnień, o których warto wspomnieć. Klasy językowe dla uczniów emigrantów. Zakładam, że chodzi o to, że przyjeżdża rodzina z Polski, bo któryś z rodziców, czy może wspólnie dostali pracę we Francji, albo po prostu się przenoszą, bo zawsze o tym marzyli. No i trzeba posłać polskie dziecko do szkoły we Francji. To pewnie chodzi o to, że tam gdzieś może uczyć się języka francuskiego, czy tak?
Tak, to dokładnie o to chodzi. To nie, jakby możemy oczywiście to powiedzieć na przykładzie dzieci polskich, ale takie dzieci mogą pochodzić naprawdę z różnych krajów, z całego świata i przyjechać do Francji z różnych powodów, bo to mogą być na przykład nawet dzieci, nie wiem, imigrantów z krajów objętych wojną, tak, które uciekają i trafiają do Francji, czy imigrantów jakichś tam gospodarczych z biednych krajów. Co ciekawe, we Francji jest obowiązek szkolny dla wszystkich dzieci, które tu mieszkają. Nawet jeżeli rodzice przybyli tu nielegalnie i nie mają papierów na swój pobyt, to dziecko tak czy inaczej jest objęte tym obowiązkiem szkolnym. I to może być też przypadek takich dzieci właśnie, o których mówisz, których rodzice przyjechali do Francji, bo im się tak podobało, a znam takie rodziny również, albo właśnie mają pracę, nie wiem, zostali oddelegowani, czy też w mojej dzielnicy akurat jest bardzo dużo ambasad i mamy tutaj bardzo dużo takich przypadków dzieci, rodzin, które przyjechały pracować do ambasady, tak? I to są naprawdę dzieci z najróżniejszych krajów. Dla takich dzieci są organizowane klasy tak zwane integracyjne, bo bardzo często te dzieci nie znają francuskiego przyjeżdżając do Francji, tak? A obowiązek szkolny jest i te dzieci normalnie muszą iść do szkoły. Więc oczywiście czasami rodzice posyłają je do szkół, w których na przykład wykładowym językiem jest angielski, ale bardzo często te dzieci trafiają do zwykłej publicznej szkoły, gdzie nauczanie jest normalnie po francusku i wtedy właśnie mają takie klasy integracyjne, w których przez rok uczą się francuskiego, a w kolejnym roku powolutku trafiają na zajęcia do normalnej klasy, najpierw zaczynając od takich prostych przedmiotów typu tam, nie wiem, plastyka czy muzyka, a kończąc już na takich bardziej skomplikowanych, gdzie ta znajomość francuskiego musi być troszkę lepsza, typu właśnie francuski czy matematyka. Ale rzeczywiście takie klasy są organizowane i to nie są jakieś jednostkowe przypadki, bo tych imigrantów najróżniejszych jest we Francji rzeczywiście bardzo dużo. No i żeby wyrównać szanse dla tych dzieci, takie klasy są właśnie organizowane.
No tak, to bardzo dobra opcja. No i szansa dla dzieciaków nauczyć się języka. I ja znowu zmieniam troszkę temat, bo jeszcze jedno z zagadnień, które będą nam kończyć tą rozmowę. Zastanawia mnie, kiedy w całym tym systemie edukacji angażowany jest rodzic, czyli na przykład, czy ty chodzisz na jakieś wywiadówki, czy masz dostęp do jakiegoś dziennika elektronicznego, czy może jesteś wzywana do szkoły, jak to wygląda?
W przypadku, kiedy, nie wiem, dziecko nie sprawia kłopotów, a rodzic jakoś tam specjalnie nie chce się angażować, bo nie chce albo, nie wiem, nie ma czasu, to tak naprawdę ten kontakt ze szkołą może być bardzo ograniczony. To znaczy jest na pewno jedno zebranie na początku roku i często na tym kontakt rodzica ze szkołą może się zakończyć. Chyba, że dziecko sprawia jakieś kłopoty, czy to dydaktyczne, czy to związane z zachowaniem, no to wtedy oczywiście rodzic jest do szkoły wzywany. No ale może być oczywiście taki przypadek, że rodzic chce się zaangażować w to życie szkoły, bo oczywiście są takie coś, co bym mogła nazwać komitetem rodzicielskim, że tak, rodzice sami się zgłaszają do pomocy i wtedy tacy rodzice biorą naprawdę bardzo czynny udział w życiu szkoły, bo na przykład uczestniczą w radach pedagogicznych razem też z przedstawicielami uczniów. I są wręcz takie organizacje rodzicielskie, które bardzo prężnie działają, tam się nawet płaci składki, jest się oficjalnie członkiem. I rzeczywiście, jeżeli ktoś chce, to można w to życie szkoły bardzo się zaangażować. Mamy też oczywiście taki dziennik elektroniczny, gdzie można na bieżąco śledzić rozkład zajęć, nieobecności, prace domowe, oceny i tak dalej. A jeszcze a propos nieobecności, to taką ciekawą rzecz powiem, że tutaj we Francji te nieobecności trzeba wcześniej zgłaszać. bo jeśli tylko dziecka nie ma rano w szkole, to natychmiast dostajemy albo SMS-a, że na przykład dziecko się spóźniło, albo dziecka nie ma, albo telefon wręcz ze szkoły, że co się dzieje, dlaczego dziecka nie ma.
Wow, czyli wagary nie wchodzą w grę.
Właśnie tak, bardzo, bardzo trudno jest pójść na wagary we Francji, chociaż to też pewnie zależy od szkoły, bo wiem, że są takie szkoły w jakichś takich, powiedzmy, gorszych dzielnicach, czy gorszych, nie wiem, na jakichś przedmieściach, że po prostu ta absencja w szkole już jest tak duża, że chyba się nikt tym specjalnie nie przejmuje. Ale normalnie jest taka zasada, że jeżeli nieobecność dziecka nie jest zgłoszona, to szkoła od razu bardzo szybko reaguje, no żeby po prostu nie tyle może uniknąć tych wagarów, chociaż też, ale takiej sytuacji, że nie wiem, dziecku w drodze z domu do szkoły coś się przydarzyło, tak, i nikt, ani rodzice, ani szkoła nie wie, co z tym dzieckiem się stało. Także taka reakcja jest naprawdę bardzo szybka.
No tak, to całkiem duża ciekawostka. No i jeszcze jak wiemy, to już żartując oczywiście mogę dodać, że no, rodzic może być do szkoły wezwany na przykład wtedy, kiedy dziecko nie je sera i nie wiadomo, o co chodzi.
Tak.
A powiedz mi proszę, przedostatnie pytanie o wyprawkę szkolną. Czy ty też musisz po wakacjach robić mnóstwo zakupów, kupować książki, plecaki i tak dalej? Czy to kosztuje tak samo dużo jak w Polsce? Bo przecież co roku sierpień to jest czas, kiedy w mediach wszyscy mówią o drogich wyprawkach szkolnych w Polsce. Jak to wygląda we Francji?
We Francji mówi się, że ceny są takie same jak w Polsce, tylko w euro.
Tak.
Więc no pewnie jest drożej, tak? Nawet jeśli chodzi o te szkolne wyprawki. Natomiast nie musi ona wcale być droższa niż w Polsce, dlatego że tu znowu powiem tak jak może taką subiektywną obserwację, bo to może być różnie w różnych szkołach. Ale zazwyczaj w publicznych szkołach dzieci dostają książki, są im wypożyczane na konkretny rok szkolny. Te książki trzeba potem pod koniec roku szkolnego zwrócić. Więc odpada zakup książek, które są najczęściej najdroższe. No, trzeba kupić oczywiście przybory szkolne, tak? Jakieś tam ołówki, długopisy, piórniki, plecaki. Ale i w szkołach prywatnych też trzeba zazwyczaj książki się kupuje jednak. Ale tutaj znowu ten socjal we Francji jest tak silnie rozwinięty, że można dostać pieniądze na tę szkolną wyprawkę. Nie wszyscy ją dostaną. Tutaj będą to raczej rodziny o niskich dochodach, niskich lub średnich, bo to nawet nie trzeba mieć bardzo niskich dochodów, żeby te pieniądze na wyprawkę szkolną dostać. I to są całkiem spore kwoty, bo ja sobie to sprawdzałam i w zależności od ilości dzieci w rodzinie ta stawka jest kalkulowana, ale to jest około 500 euro na dziecko, także to jest naprawdę dużo.
Ja, no tak, to jest całkiem ładna suma.
Tak, można, nie wiem, za to kupić biurko, plecak i te przybory i na wszystko to powinno starczyć, ale tak jak mówię, to dotyczy tych rodzin takich, powiedzmy, mniej zamożnych. Mhm.
Dobrze, dziękuję bardzo. Zupełnie ostatnie pytanie. Bardzo Ci dziękuję za wszystkie te ciekawostki, informacje. Myślę, że jeżeli ktoś się interesuje tematem edukacji przed okresem studiów oczywiście we Francji, to naprawdę z tego odcinka wyciągnie chyba dla siebie wszystko, czego szukał. Ostatnie pytanie dla Ciebie, Alicja. Jeżeli w ogóle jesteś w stanie na to odpowiedzieć, bo to mówimy o Twoich dzieciach w szkole, a nie o Tobie w szkole francuskiej, ale czy Ty jesteś w stanie ocenić poziom nauczania we Francji?
Chyba będzie mi ciężko, dlatego że ja uczyłam się tylko w Polsce, ale to już jest jakby zamierzchła przeszłość, a moje dzieci z kolei uczyły się tylko we Francji, a jeśli nawet w Polsce rozpoczynały edukację, to było też w szkole francuskiej. Ciężko jest to porównać, ale wydaje mi się, że nie jest ten poziom niski. Jest całkiem dobry poziom nauczania we Francji ogólnie, może właśnie tylko poza tymi nieszczęsnymi językami obcymi, tak? A to wynika chyba bardziej z niechęci Francuzów do nauki tych języków niż jakby z zaplecza pedagogicznego. Nie wiem, czasami w Polsce my mamy takie mniemanie o tym poziomie naszej edukacji, że mówimy, o tak, ci głupi Francuzi albo ci głupi Amerykanie, oni nawet nie wiedzą, gdzie ta Polska leży albo gdzie, co jest stolicą Polski, tak? Ale myślę, że też gdyby zapytać przeciętnego Polaka, na przykład, gdzie leży Prowansja, to myślę, że dużo osób miałoby z tym problem. Już nie
z
mówiąc...
pewnością. Wszyscy szukają tego w Google i trafiają do mnie na szczęście.
No właśnie, już nie mówiąc o jakichś tam terytoriach zamorskich Francji czy departamentach gdzieś na Karaibach, no to w ogóle już nawet o tym nie ma mowy, tak? Także jakby nie trzeba może się sugerować taką opinią powszechną. Myślę, że jednak poziom nauczania we Francji jest całkiem wysoki. Ja sobie zresztą go bardzo chwalę. Wiem, że moje dzieci to tak, i to była też jedna, i to był jeden z powodów naszej przeprowadzki tutaj do Francji, jakby dla mojego męża powrotu do Francji, tak, że właśnie chcieliśmy zapewnić dzieciom lepszą edukację i lepsze możliwości po skończeniu nauki w szkołach czy na studiach. Myślę, że będą miały lepsze możliwości właśnie kształcąc się tutaj we Francji.
Okej, okay, świetnie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Alicja. Fantastyczny odcinek. Jestem tym przekonany, że naszym słuchaczom ten odcinek się spodoba tak samo jak i mnie. Alicja Parwin była gościem tego odcinka. Alicję możecie znaleźć, moi drodzy, na Instagramie From Warsaw to Paris. Możecie zwiedzać Paryż z Alicją, możecie kupić jej e-booki, możecie napisać jej kilka dobrych słów za to, że zechciała poświęcić mi tyle czasu i powiedzieć o edukacji, no i wcześniej też o romantycznym Paryżu. A ja jeszcze tylko dodam, że warto śledzić i subskrybować ten podcast, bo już mam w przygotowaniu odcinki, które będą kontynuowały wątek edukacji we Francji, między innymi Erasmus we Francji, między innymi studia we Francji. Ciekawe. Tak jest, mam już też gości do tych odcinków, więc niebawem o tym również też będzie można usłyszeć.
No to będzie na pewno bardzo fajne uzupełnienie. Ja Ci, Tomku, bardzo dziękuję za to zaproszenie znowu. Chciałam jeszcze tak tytułem zakończenia powiedzieć, że ja przedstawiłam oczywiście takie moje subiektywne opinie i jakby takie doświadczenie moje tutaj paryskie, bo może tak się zdarzyć, że w innych szkołach czy w innych departamentach wygląda to zupełnie inaczej, tak? Także weźcie na to poprawkę, ale myślę, że sporo rzeczywiście na temat edukacji z tego odcinka słuchacze będą mogli się dowiedzieć, jak oczywiście to we Francji wygląda.
Tak jest, to zawsze jest nasze spojrzenie na sprawę, na problem. Czasami dostaję takie maile i ktoś pisze, że no to ciekawe doświadczenie, bo ja to wszystko zupełnie inaczej widzę.
No właśnie, albo zupełnie odwrotnie tak, w ogóle.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie. To zawsze jest, zależy od tego, kto jak na coś patrzy, prawda? I,
tak,
i każdy
jak
może
ma
mieć
doświadczenia.
Tak. Dokładnie, o to chodzi. Jeżeli macie zupełnie inne doświadczenia, to z kolei napiszcie do mnie koniecznie na tomek@lazurowyprzewodnik.pl. No i zapraszam po prostu, będziecie gośćmi jednego z kolejnych odcinków i będzie można troszkę podyskutować, jak to może wszystko wyglądać inaczej. Alicja, jeszcze raz dziękuję, życzę miłego popołudnia.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim bardzo miłego dnia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.